серце і умисł.
Dobry wieczór Państwu, Justyna Siepietowska, witam serdecznie w audycji Serce i Umysł. 37% internautów przyznaje, że zdarzyło im się wyrazić krytyczną opinię w sieci. Ofiarami hejtu są najczęściej mniejszości seksualne, osoby z nadwagą i celebryci. Skąd takie dane? Dotyczą one badania przeprowadzonego przez doktora habilitowanego Marka Kochana, profesora Uniwersytetu SWPS. Profesor przebadał 815 polskich internautów powyżej 15 roku życia i właśnie o zjawisku hejtu porozmawiam dzisiaj z Anetą Zych, psychologiem i psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nie przypadkowo zaprosiłam ciebie właśnie do tej rozmowy z tego powodu, że ty spotkałaś się z hejtem w sieci.
Spotkałam się z hejtem w sieci, spotkałam się nawet nie raz, a dwukrotnie. I był to hejt wymierzony we mnie. I było to dla mnie zupełnie nowe zjawisko, chociaż przecież o hejcie wiedziałam już z racji wykształcenia bardzo dużo. Aczkolwiek, kiedy dotknęło to mnie osobiście, moja perspektywa znacznie się zmieniła.
Bo ty prowadzisz profil i na Instagramie, i na Facebooku, i tych obserwujących masz tam już sporo. Tak. I do tej pory nigdy to zjawisko nie pojawiło się w twoim obszarze, wśród twoich obserwatorów, czy też słuchaczy. No właśnie, i powiedz, jak to na ciebie wpłynęło? Bo ty stwierdziłaś, że to było dla ciebie zaskakujące.
To było dla mnie niezwykle zaskakujące. Wydawało mi się, że hejt, to zjawisko, to pojęcie, ono się odnosi do kogoś, ewentualnie do celebrytów, tak jak powiedziałaś, do osób być może młodych, albo które wkładają do internetu jakieś kontrowersyjne treści. Ja, oprócz tego, że jestem psychologiem i psychoterapeutką, to również propaguję wiedzę i psychoedukację w internecie i wydawało mi się, że ten mój profil to jest taki mięciutki, cieplutki, psychoedukacyjny, bardzo taki otulający.
Puszysty i mięciutki.
Tak, jak koteczek po prostu. I wydawało mi się, że po prostu no co jak co, no ale to jest zjawisko, które absolutnie mnie nie dotknie, no bo co tutaj hejtować, czy no nie wiem, no takie, nie wiem, pokazuję czasami pieska, ale generalnie mówię o psychoedukacji, jak o siebie zadbać. I nagle wydarzyło się coś, co dotknęło mnie, osobę naprawdę w średnim wieku, która absolutnie nie angażuje się w żadne dramy, żadnych kontrowersji, nic takiego. I zobaczyłam, że to jest coś bardziej realnego i namacalnego, niż mi się w ogóle wydawało, niż to, o czym uczyłam się na studiach, niż to, o czym mówi literatura w ogóle tematu, że to jest coś, co może spotkać każdego, nie tylko celebrytę, nie tylko nastolatka, ale może naprawdę dotknąć każdego.
Tak jeszcze doprecyzowując, według słownika języka polskiego hejt to obraźliwy, zwykle agresywny komentarz internetowy. I właśnie z tych badań wynika, że internauci dość dobrze rozumieją istotę tego zjawiska, łącząc je z obraźliwą formą i intencją sprawiania komuś przykrości, umieją odróżnić hejt od krytyki, ale jednak to jest intencjonalne, żeby komuś, mówiąc kolokwialnie, dogryźć, dokopać, sprawić przykrość.
Jest taka cienka granica, jest to wyczuwalne, kiedy jest wyrażone swoje zdanie, a kiedy jest to podszyte właśnie jakimś takim, taką nutką najpierw uszczypliwości, a później to się narasta. To jest jak kula śnieżna. Wywołuje to pewne jakieś takie mechanizmy, nie tylko w osobie hejtującej, ale w obserwatorach. Oni się dołączają. Algorytm kocha te treści. Algorytm kocha treści. Ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, że algorytm internetowy, właśnie tych mediów społecznościowych, kocha treści, które są podszyte właśnie jakimś negatywną emocją. Te wyświetlenia rosną w zastraszającym tempie.
Rozpoznaje treści nienawistne?
Zdecydowanie tak. One wywołują większe pobudzenie emocjonalne w obserwatorach, powodują, że jakby ta treść zostaje wyniesiona w tak... Ja nie znam się na tym, bo nie jestem przecież specjalistą od mediów społecznościowych, ale one są wyniesione w jakieś obszary, w których osoby, które są wrażliwe na takie treści, które być może już wcześniej miały tendencję, żeby kogoś zhejtować, zaczyna im się wyświetlać dany post. I on przyciąga osoby, które nakręcają jedne drugich. I to się rozkręca.
A to jest przerażające, to o czym ty opowiadasz teraz, bo ja rozumiem, że ty też obserwowałaś tę falę, która nadciągała na ciebie, na jakąś treść, którą ty opublikowałaś w sieci. Czego dotyczyła ta treść?
Była to zwykła, według mnie, treść psychoedukacyjna. Dotyczyła superwizji. Dotyczyła tego, żeby osoby, które mnie obserwują i w ogóle osoby, które korzystają z pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, sprawdzały, u kogo się leczą, do kogo chodzą po pomoc. Czy osoba, psycholog, psychoterapeuta poddaje się superwizji, co jak wiesz doskonale w naszym zawodzie jest pewnym standardem. Nie jest to żaden wymysł wyjątkowy. Ja opublikowałam post o tym, że się superwizuje regularnie od lat i że jest to pewien standard i nazwałam ten post, właśnie już nie pamiętam dokładnie, ale generalnie chodziło o to, sprawdź, czy twój psychoterapeuta się superwizuje. Jest to pewna wiadomość taka, zapewniająca bezpieczeństwo pacjentowi, klientowi, czy osoba, do której uchodzi i której ufa, jest w jakiś sposób bezpieczna, zapewnia mu bezpieczeństwo, pracuje zgodnie z etyką i pracuje zgodnie z tymi standardami, które są generalnie przyjęte w środowisku. To była treść, która wywołała lawinę. Ona najpierw wywołała jeden komentarz. Generalnie obserwatorzy lajkowali i nagle pojawił się jeden komentarz, który troszeczkę zasiał taką wątpliwość.
Czy to jest stosowne, by psychoterapeuta się superwizował?
Nie, że nie każdego terapeutę stać na superwizję, bo wiemy obie, że to jest bardzo kosztowna część naszego zawodu, wchodzi to w nasze koszty, prawda? I pojawił się tam komentarz, że nie każdego stać i że ja tutaj imputuję, sugeruję, że są osoby lepsze w zawodzie i osoby gorsze. I to pociągnęło niesamowitą falę, uruchomiło osoby, które teoretycznie powinny być bezpieczne. Uruchomiło przede wszystkim osoby, muszę to powiedzieć głośno, z naszego zawodu, z naszej bańki.
Czyli pojawiła się jakaś zadra, która wywołała niepokój wśród psychologów, psychoterapeutów?
Nie tylko. Myślę, że dużo nieporozumień. Myślę, że w ogóle w przestrzeni publicznej mało się mówi o tym, jak ważne jest, żeby psycholog, psychoterapeuta był osobą wykształconą, certyfikowaną, poddaną całemu temu procesowi wykształceniu, żeby był jak najbardziej bezpieczny dla pacjenta, dla swojego klienta. W tej chwili nie ma tej ustawy o zawodzie psychologa, nie jest ona jeszcze, nie przeszła, tak? W tej chwili taką pomoc psychologiczną czy różne formy pomocy może w sumie oferować prawie że każdy, kto założy sobie działalność gospodarczą i nazwie się jakoś. I ja troszeczkę tak edukując w sieci o tym, że warto sprawdzać, do kogo idziemy, żeby nam pogrzebał w głowie, no, wywołałam jakieś takie zamieszanie, no i różne emocje tak naprawdę w tych osobach, które przeczytały ten post. Ja myślę sobie, że to naprawdę było zdecydowanie bardziej wiele nieporozumień, ale też tego, co się tak naprawdę, wiesz, Justyno, odgrywa u nas w gabinecie, tak? To była jakaś projekcja, jedni idealizowali, drudzy dewaluowali. No to jest dokładnie to, co się odbywa w gabinecie, no i też odbywa się w internecie. I to po prostu potem widać w tych wpisach. Mnie zabolało nie tyle to, że zostałam zhejtowana. Ja, szczerze mówiąc, obserwowałam to troszeczkę tak z boku, bo wtedy byłam w ogóle w jakiejś prywatnej sytuacji w restauracji i wydawało mi się, że to mnie totalnie nie dotknie. Przecież jestem taka wyedukowana i absolutnie przecież wiem, że to nie jest o mnie, tylko to jest o hejtujących. I wydawało mi się, że to będzie takie neutralne.
Chciałaś być obserwatorem, a jednak coś tam się w tobie wydarzyło.
Wydarzyło się tak bardzo, że rzeczywiście po 2 godzinach, jak wychodziłam z restauracji, ja już byłam naprawdę bardzo ciężko doświadczona przez te treści, które się tam pojawiały. One się pojawiały kaskadowo. One się w 2 godziny, ten post miał 50 000 wyświetleń.
Oj!
To były dziesiątki komentarzy. Dotykały mnie szczególnie komentarze te, które były z naszego środowiska, te, które były takie hejtujące albo podważające moją etykę pracy, mój profesjonalizm. Być może nawet w sposób niejawny, albo te osoby myślały, że jest to w sposób niejawny, ale te treści hejtujące były na przykład lajkowane przez psychologów bądź psychoterapeutów, których ja nawet znam osobiście.
Czyli byłaś w stanie ich zidentyfikować, ale tak się zastanawiam od tej standaryzacji zawodu psychologa, psychoterapeuty, bo ja pamiętam, jak na moich studiach mówiono wielokrotnie, słyszałam, że superwizja jest bardzo ważna, że to nasze wykształcenie musi być rzetelne, że dokształcanie się ciągłe, no to jest ciągła praca, to nie jest tak, że uzyskasz dyplom, siadasz i pracujesz. Owszem, ale cały czas przecież trzeba się edukować i tę wiedzę zbierać, no bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego nauczyć się na studiach. I te wszystkie dodatkowe kursy, które my robimy, czy szkoły psychoterapii, które, jak doskonale obie wiemy, to jest naprawdę kosztowna sprawa. Nie tylko pod względem finansowym, ale czasochłonna. No trochę mnie dziwi, że tak to się odbyło. A były osoby, które cię chciały obronić? Ktoś się odważył?
Ktoś się odważył. Mhm. Pojawiła się jedna osoba, która rzeczywiście wyłamała się z tego tłumu. Była to osoba nam znana. Mhm. Twoja koleżanka redakcyjna. Mhm. Bardzo jestem wdzięczna. Rzeczywiście wyszła z tego tłumu i powiedziała: halo, halo, co tu się dzieje? Mhm. I ja wtedy nie umiałam zareagować. Ja nie potrafiłam, mimo pewnej wiedzy, nie znałam tych kroków, które należy podjąć, żeby zatrzymać to, i w sumie nie miałam świadomości, jak mocno to wpływa na samopoczucie osoby hejtowanej. Przez to, że nie miałam tej wiedzy, ale jednocześnie w sposób dość intuicyjny zwróciłam się do mojej przyjaciółki, która również jest psychologiem i specjalistką od HR-u i dziennikarką. I ona pomogła, dała mi wsparcie i pomogła mi, nauczyła mnie troszkę, jak sobie z tym radzić i jak przerwać tą lawinę, która lała się już później w sposób totalnie niekontrolowany, i nagle w moim bezpiecznym domku internetowym pojawiły się treści, które były obraźliwe, podważające, umniejszające, no naprawdę i okropne, i też bardzo mocno agresywne. I ja w tym pierwszym szoku, mimo swojego wykształcenia, naprawdę nie wiedziałam, co zrobić. Co świadczy o tym, że nawet dyplom psychologa czy psychoterapeuty nie jest tarczą, bo uwaga, jesteśmy tylko ludźmi.
Mhm. Ja też wielokrotnie spotkałam się z taką opinią, bądź z taką sugestią, no, ale ty się denerwujesz? No przecież jesteś psychologiem, to ty nie powinnaś się denerwować. Ty przepraszasz? Ale ty jesteś psychologiem, nie powinnaś przepraszać. No i teraz pomyślmy o kontekście, pomyślmy o tym, w jakich sytuacjach dane emocje się pojawiają. Dlaczego w taki, a nie inny sposób reagujemy? I takie podważanie albo zasłanianie się właśnie tym dyplomem przez osobę, z którą rozmawiamy. No przecież ty jesteś, tak? To ty powinnaś wiedzieć. Powinnaś w taki, a nie inny sposób zareagować.
Powinnaś to przyjąć bez emocji. Przecież to jest tylko wyrażenie pewnej krytyki. Przecież to jest wyrażenie swojego zdania.
Krytyka, a hejt, ha?
No właśnie, tu jest ta tutaj delikatna różnica. Tutaj ten cienki balans. A jednocześnie przecież my jesteśmy tylko ludźmi. Nieważne, jakie stanowisko piastujemy, to przecież my jesteśmy jakimiś zwierzątkami, w których się tam dzieje taka zupa hormonalna i tam są i neuroprzekoźniki, i hormony. I przecież jak to się zadziewa, to nam się uruchamiają różne rzeczy. Zaczyna nam działać ciało migdałowate. Wydziela nam się kortyzol. Czujemy się zagrożeni.
Ale wiesz, o czym pomyślałam? Że niektórzy mogą sobie pomyśleć, że jeżeli wykonujesz taki, a nie inny zawód, czy psychologa, psychoterapeuty, to automatycznie jesteś odporna na hejt, na obrażanie, na agresję, czyli można w ciebie ładować.
Nikt nie jest odporny.
No właśnie.
I nikt nie jest ze stali. Ale uwaga, można się tego nauczyć.
No właśnie, co ta koleżanka ci powiedziała? Bo to mnie zaintrygowało.
Koleżanka mi powiedziała o takich podstawowych krokach. Zauważ, co się z tobą dzieje. Nie reaguj emocjonalnie. Przede wszystkim nie wchodź w walkę. Nie broń się. To jest tylko no, takie dorzucanie do pieca. To się po prostu rozkręci. Co trzeba robić? Trzeba to zatrzymać. A zatrzymanie hejtu w sieci to jest, jeżeli jesteśmy osobami dorosłymi, to zatrzymujemy, wyciszamy, kasujemy, blokujemy, czyścimy swój dom. Nie zostawiamy tam tego wszystkiego, co się narozlewało, bo to nasz dom, bo to jest nasza przestrzeń. Czyścimy, wietrzymy, zamykamy i oddalamy się od tego. Stwarzamy dystans, dystansujemy się, ale jeżeli jesteśmy młodymi ludźmi, jeżeli jesteśmy dziećmi i to nas dotyka i też chciałabym uwrażliwić naszych słuchaczy na to, jeżeli rzeczywiście macie dzieci, wnuki, rozmawiajcie z nimi, żeby wiedzieli i nie wstydzili się tego, żeby powiedzieć dorosłemu natychmiast: kochanie, mój synu, córko, wnuczko, przyjdź i powiedz mi, że coś takiego się dzieje. Ja jako dorosła osoba byłam zdezorientowana. Nie wyobrażam sobie, jakie to znaczy wyobrażam sobie, bo znam badania, ale nie wyobrażam sobie tak emocjonalnie, jak to, jaka to jest fala cierpienia tak naprawdę, która spada na młodego człowieka. Idź, młody człowieku, po pomoc, twój rodzic musi zareagować.
No tak, bo nasz układ nerwowy już dawno temu się wykształcił i my teoretycznie, zakładam, potrafimy rozpoznawać nasze emocje, choć znam dorosłych, którzy nadal się uczą, no bo w dzieciństwie nikt tego ich nie nauczył, nie wskazał im jakiejś tam drogi, albo błędnie rozpoznawali swoje emocje, bo też nie dostali wskazówki. Nikt z nimi o tych emocjach nie rozmawiał, więc tak sobie myślę, że zakładam, że jednak potrafimy rozpoznać te emocje i w jakiś dorosły sposób o siebie zadbać. A to dziecko, które jest bezbronne, uczy się cały czas rozpoznawania emocji, stawiania granic i myślę, że też proszenia tych dorosłych. Bo czasami może bywa tak, a nie będę zawracał mamie, tacie, babci, dziadkowi głowy. Ja sobie z tym poradzę. A potem się okazuje, że nam dziecko gaśnie.
dziecko nam gaśnie, ale też gaśnie nam nastolatek, może gasnąć nam dorosły, może gasnąć nam osoba naprawdę w średnim wieku, a nawet senior, który korzysta z mediów społecznościowych. Poza tym hejt, no nie ukrywajmy, on się nie narodził z internetem, tylko on był zawsze, tylko w różnych innych przestrzeniach, tak? W społeczeństwie, w społeczności, na klatce. To było zawsze i w różny sposób sobie z tym radziliśmy, tylko że internet jest to inna przestrzeń. Tam osoba hejtowana czuje się odrzucona przez całą społeczność. Jest to robione na widoku. To jest trochę tak, że osoba, która jest hejtowana, ma takie poczucie, jakby była zaatakowana z różnych stron przez różne osoby, osoby obce, osoby być może nawet znajome, i te osoby ją atakują, i jest całe grono gapiów, które to obserwują. I my to widzimy, jak te wyświetlenia skaczą, i to jest 10 tysięcy, 50 tysięcy. Ostatni mój hejt, którego doświadczyłam zupełnie kilka dni temu, to było 500 tysięcy wyświetleń.
Bo pół miliona.
Pół miliona osób obserwowało, jak inne osoby atakowały jakąś treść, którą ja udostępniłam.
Wiesz co, ja widzę taki obrazek. Scena okrągła, ty na środku, reflektor, i naokoło stoją ci, którzy hejtują, pewnie w pierwszym rzędzie, chociaż może wśród obserwatorów gdzieś tam się chowają, ale internet też daje nam tę anonimowość. Pozorną, jak się okazuje. Bo jesteśmy w stanie, tak jak ty zauważyłaś, byłaś w stanie zidentyfikować niektóre z tych osób, które pisały te obraźliwe komentarze. I tak sobie myślę, że to poczucie bezkarności tam jest na dosyć wysokim poziomie.
Bardzo duże. Im większa grupa odbiorców, tym większa deindywidualizacja.
No tak, bo jesteśmy w grupie, w tłumie, schowamy się.
Schowamy się, nie widać nas. Im więcej osób, jak widzimy, że jest nagle 100 lajków, 500 lajków, 1000 lajków, wtedy łatwiej nam poczuć się niewidocznym. W tym momencie obniża się samokontrola i wzrasta impulsywność. Jak się obniża samokontrola i wzrasta impulsywność, to wtedy też no, mamy większą skłonność do agresji. Bo my jesteśmy nie tylko przecież stworzeniami takimi kulturalnymi, ale przecież w nas jest też ta biologia. Więc jak to się wszystko... Jak
te pierwotne instynkty.
Tak, jak wzrasta to poczucie takie, że chcemy no tak ukuć kogoś, tak agresywnie, no to automatycznie obniża nam się poziom oksytocyny i poziom empatii nam spada. Bo przecież nikt nas nie widzi, bo przecież 500 tysięcy osób to ogląda, no to przecież kto mnie zauważy w tym całym tłumie?
Pozwolę sobie.
A pozwolę sobie, a jak? Uwaga, są takie badania, że jak troszeczkę kogoś ukujemy i takie zachowania agresywne, na przykład u dzieci, wyzwalają taki chwilowy wyrzut dopaminki. No chwilowo tak. Poczujemy się lepiej, jak komuś troszeczkę takiej uszczypliwości, no ale jak my
ego
troszeczkę...
nam się trochę podniesie.
Troszeczkę, tak? I jak tutaj trochę ukujemy i tam trochę ukujemy, no to wydaje nam się, że to przecież no w sumie nic takiego, no przecież ta osoba sobie z tym poradzi. Ale później dołączają się kolejni. Oni też sobie chcą coś tam zrobić, nie? I też...
Każdy szpileczkę i później ten człowiek jest jak taki jeż z tymi szpileczkami, które go kują, bolą i pewnie powodują cierpienie.
Jeżeli jest duża grupa, to wtedy zanika takie poczucie społecznego hamowania. Ten hamulec się wyłącza, bo przecież jest nas dużo. A normalnie, i to są bardzo często ciekawe, w badaniach jest tak, że rzeczywiście osoby hejtujące to na co dzień mogą być bardzo spokojne osoby, które nigdy w konfrontacji takiej face to face, gdybyśmy tak siedziały naprzeciwko.
Jeden na jeden, tak.
Tak, jeden na jeden, one nigdy by nie powiedziały nic niemiłego. Ale w tej grupie to one mogą pozwolić sobie na rzeczy, które no, w sytuacji takiej relacyjnej nawet by im nie przyszło do głowy.
Wówczas pojawia się odwaga.
Jest to rodzaj odwagi, ale tak naprawdę może nie odwagi, tylko takiego braku hamowania, a jednocześnie przecież hejt to nie jest o tym, który jest hejtowany. To jest o hejtującym. To jest być może, albo bardzo możliwe, że jest to wynik pewnego niewyregulowania swoich emocji. Tak jest dużo napięcia w tej osobie, być może tyle frustracji całego dnia, być może mu się coś nie udało, coś go boli, było niefajnie w szkole, dostał dwóje, albo poszło nie tak.
A może ktoś go w szkole zhejtował, tylko właśnie nie zhejtował, ale był wobec niego agresywny.
Albo był niemiły zwyczajnie.
Tak.
Albo go coś boli i mamy bardzo dużo bodźców, które się w nas kumulują i jesteśmy mocno napięci. I jak jest to napięcie i brak regulacji emocjonalnej, to może ono czasami znaleźć ujście właśnie na przykład w ten sposób, żeby się wyregulować, hejtując kogoś. W tym poczuciu właśnie ukrycia. Z ukrycia. Z jakiegoś nawet konta incognito. Bez zdjęcia. Mam takie konto i mam takie konto, które... A tutaj coś napiszę.
Służy do wbijania szpileczek. Na przykład takie konto.
A ja bym nazwała do regulacji emocji w sposób nieadaptacyjny. Czyli w taki sposób, który no, wydaje się tej osobie na chwileczkę, że jest jej lżej.
Ale wydaje się.
Wydaje jej się.
Bo to jest pozorne ulżenie sobie w trudach dnia, może życia.
No chwilowa ulga. To jest trochę tak jakby... walić w ścianę pięścią i przez chwilę czujemy ulgę, ale ta pięść nas boli. Tylko, że ściana ma do siebie, że no ją nie za bardzo boli, a człowieka drugiego...
Ona nie ma ciała migdałowatego.
No właśnie,
na przykład. No tak, rozmawiałyśmy o tym, że tutaj może nie chodzi o odwagę, ale brak hamowania, a jednak odwagą wykazała się ta osoba, która stanęła w twojej obronie. I teraz myślę sobie, że to była jednostka. A gdyby tak odwrócić, gdyby wśród tych jednostek z tą odwagą broniących tę osobę hejtowaną było więcej, no to może szala by się przegięła na tę stronę, tą właściwą. Nie wiem, czy ktoś ma na tyle odwagi, czy kiedykolwiek spotkałaś się z czymś takim, że tych ludzi odważnych, którzy chronią tę osobę atakowaną, bywało więcej?
Są dwie sprawy. Więc jedno jest tak, że ja wsparcia otrzymałam bardzo dużo,
tak.
Na przykład w formie maili, w formie wiadomości prywatnych. Później rozmawiały o tym osoby, nie wiem, moi sąsiedzi mnie zaczepiali, mówili, o widziałem to, bardzo mi przykro, że cię to spotkało. Bardzo dużo wsparcia było poza światłami sceny. To jest jedna sprawa, że rzeczywiście to wsparcie było ogromne, no zewsząd, tak, od strony mojej rodziny, od strony moich bliskich, przyjaciół, koleżanek z pracy i rzeczywiście to było naprawdę, to nie przeszło niezauważone. Ale znowu tutaj odwołam się do biologii, bo my jesteśmy tacy, no nie tylko biologicznie, ale epigenetycznie skonstruowani, że... na nas stukrotnie bardziej działa ta jedna szpila niż to pozytywne wzmocnienie.
Niż te milion głasków.
Niż te milion głasków. Dlatego, że to jest nasz mechanizm przetrwania. Jeżeli ktoś nas hejtuje, jeżeli ktoś nas odrzuca, a jeżeli jeszcze nas odrzuca nasze środowisko, to my jesteśmy wypchnięci poza nawias. A jak byliśmy... no, w dawnych, bardzo dawnych czasach i siedzieliśmy w tej jaskini, kogoś wypchnęli z tej jaskini, to oznaczało przecież zgubę. I my, no zostało nam to biologicznie, że jak nas zhejtują, jak nas odrzucą, jak my się poczujemy...
wyrzuceni z tej jaskini.
Jak my się poczujemy wyrzuceni z jaskini, to my czujemy to 100 razy bardziej niż to, że ktoś nas... pogłaszczę. I tutaj o to chodzi, że 100 osób nam powie, ładnie dzisiaj wyglądasz, a ta jedna powie, a co ty tak taka zmęczona jesteś. to te 100 osób, które nam powiedziało, jak ładnie wyglądasz, ono nam tak przeminie, troszeczkę tak pójdzie.
Znikną te osoby.
Znikną, a będziemy czuć to w całym ciele, w naszym układzie nerwowym, to tą uszczypliwość od znajomego, czy od kogoś, kto nam to dał.
Chyba, że faktycznie widzieliśmy się w lustrze i takim krytycznym wzrokiem popatrzyliśmy na siebie i stwierdziliśmy, no tak, spałam 3 godziny, nie wyglądam najlepiej. No jest to jednak szczerość z jej strony, że powiedziała mi, że tak się no niezbyt dzisiaj dobrze prezentuje. No ale to pewnie jest inna historia i inna opowieść. Tak sobie pomyślałam. Ale też myślę, wiesz, o dzieciach, bo tak jak powiedziałaś, hejt nie zna i nie wybiera wieku.
Zdecydowanie tak.
I dzieci są narażone na hejt, ale one same też hejtują i same też w sposób agresywny, bardzo nieodpowiedni, niefajny, mówiąc tak potocznie, odzywają się do rówieśników.
Oczywiście, że tak.
Z czego to wynika? Nie tylko z biologii pewnie.
No nie tylko z biologii. Oczywiście też z niedojrzałości układu nerwowego, jeżeli mówimy o dzieciach. Mhm. I to jest ten sposób regulacji. Jeżeli dorośli się w ten sposób regulują, no to dzieci tym bardziej. Jedno to, że są takie memy, takie obrazki w internecie, gdzie pokazują taką małą dziewczynkę, która krzyczy na misia, a nad nią stoi jej mama, która krzyczy na nią, a nad mamą stoi babcia, która krzyczała kiedyś na mamę. Mhm. Więc to, w jaki sposób my się komunikujemy, jaką mamy empatię, jest to pewien sposób no, i wychowania, i regulacji emocjonalnej, naszej zdolności do regulacji emocjonalnej i tego, czy my jesteśmy zaopiekowani, czy my jesteśmy przeciążeni, czy my nie jesteśmy przeciążeni. No i tutaj wpływa też akurat w internecie, to jest ta anonimowość. Dzieci też się czują totalnie anonimowe. To jest tłum, pobudzenie emocjonalne, bo jeżeli tam koleżanki sobie porobiły jakieś niemiłe rzeczy, no to ja nie mam dość odwagi, żeby im odpowiedzieć w twarz, no to być może znajdę sobie taki sposób na poradzenie sobie z tymi emocjami trudnymi, że przyjdę i napiszę do kogoś coś niefajnego albo zrobię ankietę, która koleżanka jest niefajna.
Tak sobie myślę jeszcze o tych grupach, które powstają w komunikatorach wszelkiej maści.
O, tak, i to jest historia.
Tak, i tam się pewnie dużo rzeczy dzieje. Ja czasami rozmawiam właśnie z dziećmi a propos tego, czy one akceptują to, w jaki sposób inni odzywają się do siebie właśnie na tych komunikatorach, jak się do siebie zwracają. I są takie dzieciaki, które już są bardziej wyedukowane, które wiedzą, czego chcą, a czego nie chcą, albo cały czas szukają, że często z tych grup się wypisują same. I to też jest forma odwagi.
Oczywiście, że jest to forma odwagi. Każde wystąpienie z grupy, a grupa zawsze jest jakąś siłą. Mhm. Każde wystąpienie, czy obronienie kogoś, czy wyjście z grupy jest oznaką odwagi. Nie każdego stać na tę odwagę, dlatego muszą wkraczać dorośli. My jako dorośli jesteśmy zobowiązani, żeby otoczyć dzieci opieką, żeby, no jednak ja jestem zwolenniczką tego, żeby dzieci nie miały takiego swobodnego dostępu. A jeżeli mają dostęp, żeby był to dostęp monitorowany. Mhm. Przez dorosłych, przez, wiadomo, że nauczyciele teraz nie mogą tego robić, ale rodzice są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa w sieci również swoim dzieciom.
Rozumiem, że jesteś zwolenniczką tego prawa, które wkroczyło w Australii chyba, tak, od 16 roku życia.
Bardzo.
Wtedy mogą nastolatki już korzystać z mediów społecznościowych.
Zdecydowanie tak uważam, że w ogóle chciałabym, żeby o tym było więcej mówione. Ja jako w sumie instagramer
no tak.
działam w tym. Jest to element mojej pracy i mojej misji psychoedukacyjnej. To jest jedna sprawa, ale z drugiej strony i wiem, że internet nosi w sobie fantastyczne treści, dostęp do wiedzy, której nigdy wcześniej nie było, ale z tym wszystkim fantastycznym idzie bardzo dużo zagrożeń. Ja sama wiem, jak trudno jest zatrzymać się w połykaniu treści, nawet edukacyjnych. Jest to niezwykle uzależniający mechanizm. Jeżeli dorosłemu trudno się wyhamować, to co tutaj mówić o dziecku? Jeżeli dorosły w tłumie traci tą osobowość, to swoje hamowanie, a dziecko? Ono jeszcze jest niedojrzałe, nie ma dojrzałych mechanizmów hamowania, empatii, odpowiedzialności społecznej. Ta odpowiedzialność w ogóle się rozpływa w internecie. Im więcej wyświetleń, tym bardziej się mamy takie poczucie, że się rozpływa, ale uwaga, nieprawda.
Nieprawda. Ja chciałam tylko o tę odpowiedzialność społeczną zapytać i tak sobie pomyślałam, że jeżeli to dziecko w formie dorastania, kształtowania swojej osobowości, tożsamości i tak dalej tkwi w tym internecie, uczy się tych nieprawidłowych zachowań, czy ono tę odpowiedzialność społeczną uzyska? No właśnie, prawda?
No właśnie. Mhm. Dzieci uczą się przez naśladowanie. To, że my im powiemy, nie skroluj, nie hejtuj, nie mów brzydkich wyrazów, to jest tylko ta warstwa werbalna. Dzieci na nas patrzą. Jeżeli my hejtujemy naszą sąsiadkę, jeżeli my robimy uszczypliwości do pani nauczycielki albo wypowiadamy się jakoś niepochlebnie o rodzicach innych naszych dzieci, to przecież dzieci to biorą.
Chłoną jak gąbki. Państwo nie widzieli, jak nam ramiona opadły, mnie i Anecie, jak zaczęłyśmy właśnie rozmawiać o tym, że faktycznie dzieci uczą się przez naśladownictwo, ale też tak sobie pomyślałam, że ta komunikacja jest bardzo ważna, bo tak mi wyobraźnia podpowiedziała taką scenkę, że na przykład mama spotyka się z nauczycielką, ze szkoły, rozmawia o dziecku, i przychodzi do domu i zaczyna rzucać inwektywami dotyczącymi na przykład tej nauczycielki. I wtedy to dziecko też może w podobny sposób wyrażać się o takim dorosłym, o nauczycielu. Można się z wieloma rzeczami nie zgadzać, ale to też trzeba umiejętnie wyrazić.
Tutaj są te granice społeczne, kulturowe, tak? Na ile my implementujemy ten pewien sposób komunikacji i w to, w jaki sposób się nie zgadzamy. Przecież
dobór słów, jaki jest ważny,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie. Przecież to nie chodzi o to, żeby każdy zgadzał się z każdym. My możemy nie zgadzać się, jednocześnie szanując odrębność i prawo drugiej osoby do innego zdania. I jeżeli my się nauczymy komunikować w sposób bez przemocy, to nasze dzieci również będą komunikowały się bez przemocy.
Ja odnoszę wrażenie, że tej przemocy jest mnóstwo wokół nas. Nie chcę generalizować, ale gdzie się nie obejrzę, to są też pileczki wbijane w różnych miejscach, w różnych sytuacjach. Nie tylko w internecie, bo tak jak powiedziałaś o tych uszczypliwościach, ale to nie są uszczypliwości. Wiadomo, że tekst pisany czasami trudno nam też zinterpretować, bo ktoś, kogo uderzy dana treść, może ją wziąć do siebie, bo z czymś mu się skojarzy. To już jest nasza interpretacja. Ale bywają takie słowa, które nie powinny się na przykład pojawiać w przestrzeni publicznej, które są inwektywami, które są obraźliwe, wulgarne i to jest namacalne bardzo i to wtedy można nazwać agresją, bo to jest adekwatne, prawda?
Oczywiście jest to agresja, którą my czujemy nie tylko w warstwie werbalnej, nasze ciało nam powie. Jak my przeczytamy i nawet nie jesteśmy pewni, czy to było takie, czy takie, to nasze ciało nam powie. My się zepniemy albo poczujemy takie specyficzne ukłucie i będziemy wiedzieć, że to jest coś, co nas dotyka. Ale jeszcze chciałabym dopowiedzieć rodzicom, którzy będą nas słuchali, że to nie tylko jest o obronie naszych dzieci, nas, naszych nastolatków, czy w ogóle osób nam bliskich, ale też chciałabym zwrócić uwagę na to, żeby rozmawiać w rodzinach przy stole o tym, że jak osoba, jak nasze dziecko bądź nasz nastolatek zauważy, że ktoś inny z jego otoczenia jest hejtowany, żeby to zgłosił dorosłemu. Jeżeli dziecko zauważy, że drugie dziecko jest hejtowane i to dziecko być może jest tak już, no, no po prostu obciążone i przeciążone tym hejtem i ono nie jest w stanie się obronić i nie wie, co robić i nie potrafi, bo być może nie było psychoedukacji w szkole, bo być może mama z nim nie rozmawiała, ale jeżeli ty zobaczysz, że twoja koleżanka, twój kolega doświadcza czegoś takiego trudnego, że jemu się obniża nastrój, że on jest jakiś taki smutny, a jednocześnie coś tam się dzieje, bo być może właśnie na tych forach klasowych coś tam się, a to i tak wypłynie, to wtedy idź do rodzica i powiedz, słuchaj, Gosia, Marysia, Kasia, o niej mówią w klasie i piszą o niej w klasie, ja widzę, mamo, że ona jest smutna. I wtedy rodzic ma obowiązek zareagować, odezwać się do nauczyciela, odezwać się do psychologa szkolnego, do pedagoga szkolnego i interweniować, dlatego że hejt jest zabójczy.
To prawda. I także w sieci można przeczytać o przypadkach samobójstw wśród dzieci, wśród dorosłych również, gdzie ten hejt doprowadził do końca życia takiego człowieka.
Niestety, tak.
Ale pomyślałam sobie jeszcze o tej sytuacji, o której ty mówisz, że takie dziecko powinno zgłosić dorosłemu taką sytuację naruszającą, taki hejt. I myślę sobie, że taką sytuację zgłosi dziecko, które czuje się bezpieczne wśród dorosłych, które rozmawia z dorosłymi o uczuciach, o emocjach, o swoich zainteresowaniach, które jest słuchane przez tych dorosłych, nie jest deprecjonowane, jest szanowane i wtedy to dziecko jest w stanie szybciej zareagować i pójść do takiego dorosłego, któremu ufa.
To jest właśnie wszystko o poczuciu bezpieczeństwa i daniu przestrzeni. Dziecko nie zawsze się skomunikuje tak od razu. Nie jest tak wygadane, no tak jak my, tak? Że, i nie potrafi nazwać pewnych rzeczy tak jeden do jeden. Danie przestrzeni, czasu, żeby dziecko powiedziało, bo być może on opowie o tym, że się dzieje coś złego, troszeczkę naokoło. I jeżeli my będziemy uważni, jeżeli my damy mu ten czas i będziemy obserwować nasze dzieci, naszych nastolatków, to my będziemy widzieć. No ale też, no nie ukrywajmy, nie zawsze zobaczymy.
Tak, nie zawsze zauważymy też te niuanse, bo myślę, że dzieciaki czy nastolatki, które w swoim najbliższym otoczeniu nie czują się bezpieczne, to tym bardziej nie będą chciały zgłosić dorosłym jakiegoś naruszenia, bo będą bały się, że staną się kapusiami, zostaną wykluczone, ba, ten hejt przeleje się na nich.
Jest jeszcze coś takiego, jak to jest taki klasyk w psychologii, który mówi o takim efekcie rozproszonej odpowiedzialności, że trochę obserwujemy, że komuś się coś dzieje i wydaje nam się, że ktoś inny zareaguje. I tak pamiętasz, na pewno na psychologii był ten taki słynny Kate Kitty Genovese z 64 roku i to była taka sytuacja, która jest omawiana zawsze na studiach psychologicznych, że młoda dziewczyna została zaatakowana pod blokiem, 30 minut wzywała pomocy. Mnóstwo osób, sąsiadów widziało, słyszało, wiedziało, że jest zaatakowana, że potrzebuje pomocy i nikt nie wezwał pomocy. Dlaczego?
No bo może sąsiad wezwie.
Dokładnie, bo zawsze, no nie zawsze, ale wydaje się, że ktoś inny weźmie tą odpowiedzialność, ktoś inny to dźwignie. To jest ta rozproszona odpowiedzialność. Dlatego ucząc dziecka empatii i ucząc takiej odpowiedzialności, sprawczości, takiej wewnątrz sterowności i dając mu bezpieczeństwo, mówimy, słuchaj kochanie, jak ty zauważysz, że komuś się coś źle dzieje, to ty mi powiedz, bo ty nie musisz się tym zajmować. To jest ważne, żeby zaznaczyć, dziecko nie ma obowiązku ani nawet za bardzo prawa, żeby reagować i żeby bronić kogoś.
Często nie ma zasobów, po prostu.
Oczywiście. Ja jestem dorosłym, twoim bezpiecznym dorosłym, który weźmie to od ciebie, tą trudną rzecz, tą, że ktoś tam cierpi i ja się tym zaopiekuję. Zaopiekuję się tobą i też pokażę ci, jak opiekować się kimś innym.
I tak zaopiekowałyśmy się końcem.
Jak to szybko nam poszło dzisiaj.
Tak myślę, że o temacie hejtu, o tej nienawiści, która krąży, krążyła i pewnie będzie krążyć między nami, można by długo rozmawiać i nie chcę mówić, że to jest taki temat, którego nie możemy się pozbyć, ale myślę, że zminimalizować i w jakiś sposób próbować sobie z tym radzić.
Bardzo Państwu dziękuję. Ja myślę, że ta odpowiedzialność społeczna, o której mówiłam, że to jest bardzo ważne. Reagujcie, reagujcie. Raz wy zareagujecie, a raz ktoś inny zareaguje w stosunku do was. Dziękuję bardzo.
No i ta wzajemność też tyczy się ciebie. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie i mam nadzieję, że do usłyszenia. Aneta Zych, psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia Serce i Umysł, Justyna Siepietowska. Do usłyszenia, dobrej nocy.
Dobrej nocy.
Serce i Umysł.
That makes me love you so. I only know I never wanna let you go. Cause you started something, oh can't you see? That ever since we met you had a hold on me. It happens to be true. I only wanna be with you. Moment of the day with you. Oh, look what has happened with just one kiss. I never knew that I could be in love like this. It's crazy, but it's true. I only wanna be with you. Start to smile at me and ask me if I want a date. And I fell into your open arms when I didn't stand a chance. Now hold on, baby, I just wanna be beside you everywhere. As long as we're together, baby, I don't care. Cause you started something. Oh, can't you see? Now, ever since we met, you had a hold on me. No matter what you do, oh, I only wanna be with you. Beside you everywhere. As long as we're together, baby, I don't care. Cause you started something. Oh, can't you see? That ever since we met, you had a hold on me. No matter what you do, oh, I always